Witam Państwa na debacie od tęczy do nienawiści. Nazywam się Piotr Pacewicz, reprezentuję Fundusz Mediów. To jest taka mała fundacja, która została założona przez Towarzystwo Dziennikarskie i razem z naszym wielkim bratem, czy może wielką siostrą, czyli Fundacją imienia Stefana Batorego, Państwa dzisiaj tutaj zaprosiliśmy. I może najpierw oddam głos Annie Rodzickiej, która powie o tym, jak ta debata wpisuje się w działania fundacji.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja z kolei w imieniu Stefana Batorego, czyli tej brato-siostry. Na debacie od nienawiści do tęczy, chociaż ja wolałabym tytuł odwrotny. Tytuł jest od tęczy do nienawiści, a wolałabym odwrotnie, od nienawiści do tęczy, żeby skończyło się na tęczy. Ta debata organizowana jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, który finansowany jest z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli funduszy, na które złożyły się środki trzech państw: Norwegii, Liechtensteinu i Islandii. W tym programie przywiązujemy bardzo dużą wagę do kwestii związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, mowy nienawiści, ksenofobii i wszelkich przejawów nietolerancji w stosunku do inności i różności. Na te cele przeznaczamy pieniądze organizacjom pozarządowym, dlatego że ten program adresowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych. Ale poza tym sami prowadzimy pewne działania i ta debata jest jednym z nich. Ta debata, jak i inne, o których Piotr pewnie jeszcze powie, organizowana jest wspólnie właśnie z Funduszem Mediów i Fundusz Mediów jest naszym partnerem w tej debacie. Mam nadzieję, że i następnych debatach, a także pewnych działaniach i konkursach adresowanych do dziennikarzy i nie tylko do dziennikarzy, bo także do rysowników. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam i oczekuję bardzo dobrej dyskusji prowadzącej do tęczy. Dziękuję.
Warto dodać, że w programie Batorego takimi głównymi uczestnikami są organizacje pozarządowe. I środkowy dzisiaj panel, jeden z trzech, to będą właśnie uczestnikami tego i uczestniczkami tego panelu będą właśnie działacze i działaczki organizacji pozarządowych. Ale zaczniemy od rozmowy elektryzującej, mam nadzieję, rozmowy dwóch kobiet, z których jedna jest artystką, a druga jest polityczką. To jest pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Bardzo panią zapraszam. I pani Julita Wójcik, która, jak Państwo oczywiście wiecie, jest twórczynią tej instalacji, która nas tutaj zgromadziła. Dwa słowa o obu paniach. Pani prezydent najpierw przez kilkanaście lat zajmowała się pieniędzmi, najpierw w kraju, potem na uchodźstwie. Jak Państwo wiecie, przez 10 lat była prezesem NBP. W 2006 roku wygrała w drugiej turze wybory w Warszawie z takim politykiem, nie wiem czy Państwo pamiętacie, nazywał się Kazimierz Marcinkiewicz. W 2010 wygrała już w pierwszej turze. Julita Wójcik jest artystką, performerką z Gdańska, którą w taki dziwny sposób los związał teraz z Warszawą, laureatką paszportu polityki i wdech Nagrody Gazety Stołecznej. Robiła bardzo dużo przenikliwych, błyskotliwych instalacji w swoim życiu. Dla mnie niezapomniane było w Zachęcie obieranie kartofli. Nie wiem, czy ktoś to z Państwa widział, ziemniaków właściwie. Pierwszą tęczę, którą zbudowała, o czym mało kto pamięta i co myślę ucieszy wielu naszych gości, to była tęcza podpierająca upadający mur kamedulskiego klasztoru w Wigrach. Druga stanęła przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Brukseli, nie pomyliłem się, no a potem została przeniesiona do Warszawy. I zanim paniom zadam pytanie, to jako taką formę krótkiego jeszcze wprowadzenia dodam, że nasi partnerzy medialni, Gazeta Wyborcza i Tok FM dużo już o tym mówili, ale zrobiliśmy sondaż, który dał zaskakujący wynik. Mianowicie pokazał dużo większe niż można było oczekiwać życzliwość warszawiaków, a zwłaszcza warszawianek dla tęczy. Na przykład tęcza 74% osób badanych kojarzy się z czymś radosnym. Najwięcej osób stwierdziło, że ożywia i rozwesela Warszawę. Odbudowa tęczy budzi przede wszystkim satysfakcję, natomiast jej niszczenie budzi powszechnie negatywne uczucia, oburzenie, wstyd. Satysfakcję i dumę z tego powodu niszczenia, palenia odczuwa tylko 7%. W ogóle w całym sondażu się pokazało mniej więcej około 7-8% takiego, powiedziałbym, homofobicznego, twardego grona, które wyraża te skrajne opinie, oraz około 12% ludzi, którzy mówią na przykład, ta tęcza niepotrzebnie prowokuje ludzi. No i przechodząc do pytania do pani prezydent, chcę powiedzieć, że jeszcze postawiliśmy badanych w takiej sytuacji, w której pani się znalazła po spaleniu tęczy po tak zwanym Marszu Niepodległości w zeszłym roku. I powiedzieliśmy, co należało zrobić. Odbudować w tym samym miejscu, powiedziało 53% warszawiaków. Odbudować w Warszawie, ale gdzie indziej, 18%, to jest razem 70%. Zlikwidować 30, zostawić spaloną tylko 3. A ja chciałbym panią zapytać właściwie, jaka jest pani motywacja do, bo pani tak tupie nogą w tej sprawie, mówi co 3 dni nawet będę odbudowywać, bo przecież tą motywacją nie jest jakaś szczególna pani przychylność dla praw osób homoseksualnych, skoro pani prezydent pewnie w tym roku po raz czwarty odmówi swojego patronatu na Marsz Równości. No to tak, no to będziecie państwo mogli zaraz zapytać. Też myślę, że pani prezydent, chyba że pani prezydent zdementuje, bo jeszcze oficjalnej odpowiedzi nie ma. Ale poważnie mówiąc, proszę nam najpierw powiedzieć, skąd się bierze ta determinacja. Czy trzeba coś nacisnąć? Może na razie tak.
Proszę państwa, widzę, że tu w krzyżowy ogień pyta pan redaktor Pacewicz, więc słusznie powiedziałam, jak tylko wyszłam, że go zaraz zamorduję. Natomiast myślę, że, że ta moja wypowiedź wtedy na tej konferencji prasowej, konferencja prasowa dotyczyła czego innego, nie tęczy, była dość taka spontaniczna i emocjonalna, chociaż ja tak naprawdę chciałabym, żeby tęcza nie budziła aż tylu emocji, zwłaszcza, że można powiedzieć, że ten ostatnio złapany człowiek kilka dni temu, który próbował coś zrobić, był po prostu kompletnie pijany. A w związku z tym jak gdyby trudno powiedzieć, że może miał jakąś świadomość poglądu. Oczywiście są różni ludzie, którzy by to robili, natomiast ja bym wolała, żeby nie było tyle emocji. No, moją motywacją wtedy tego takiego sprzeciwu był po prostu sprzeciw wobec palenia mienia publicznego, ponieważ jest właśnie wydatek. Niektórzy argumentują, a to tyle kosztuje odbudowanie. No nie, no jest pewien wydatek, jest pewien klimat, który jest na Placu Zbawiciela. Tęcza jest przede wszystkim radosna, kolorowa, wesoła. Rzeczywiście, no tak jak każde, no mimo wszystko, takie współczesne dzieło sztuki, może jednym się podobać, drugim się nie podobać. Tak samo pewne kontrowersje budziła palma, chociaż nie była tęczą, tylko jest palmą. I w związku z tym, no, na tym polega, powiedziałam, takie współczesne różnego typu dzieła sztuki, że i czasowe takie, o tym mówił nasz pan wicedyrektor Cybuś, który jest u nas w Muzeum Warszawy, że w swoim takim obszernym wywiadzie, że dzisiaj są takie czasowe właśnie różnego typu, nie wiem jak to nazwać, no dzieła sztuki to może przy palmie i przy tęczy, instalacje, o to pani mi podpowiada, instalacje, które nadają, powiedziałabym, pewien klimat. Ja się po prostu nie godzę, żeby palić coś, bo to się naprawdę dla mojego pokolenia kojarzy jednak z czasem nazistowskim. Tak byliśmy trochę wychowani na takich filmach, na takich książkach, na takich zdjęciach. A do tego jest to mienie publiczne. W związku z tym niby dlaczego ktoś ma spać? Przecież nie jest jedyny plac Zbawiciela, nie jest to jedyne miejsce. Jak ktoś nie lubi, bo nie lubi tęczy, to nie, to, to nie musi tamtędy chodzić, może sobie gdzie indziej pójść. Podejrzewam, że jak bardzo emocjonalnie nie lubi i w związku z poglądami swoimi, to też może i klimatu całego nie lubi, więc jak gdyby ma masę innych placów też, gdzie mógłby sobie przebywać, bo tam się wytworzyło pewne takie środowisko, które przebywa ze sobą razem, bliżej się znają, mniej znają. Ja zresztą tylko raz tam byłam, ja akurat po mszy w kościele na Placu Zbawiciela i kupowałam, jadłam, bo byłam bez śniadania, więc nie jestem tam osobą, która chodzi, ale często wiem od tych, którzy chodzą, od młodszych, trochę ode mnie też, że to jest takie, wytworzył się pewien klimat, to się nazywa hipsterski, nie hipsterski, jak go zwał, tak go zwał, różne są. Także nie godzę się, już podsumowując, takie różne moje luźne uwagi na to, żeby ktoś podpalał coś, co komuś się podoba, to jest sztuka. No, istotą sztuki jest, że każdy rozumie, jak chce.
Zastanawiałem się nawet przez chwilę, czy przypadkiem w pani myśleniu o modernizującym się mieście nie mieści się to, co się niektórzy socjologowie mówią, że żeby miasto się rozwijało w tej chwili, to musi spełniać tak zwane warunki 3T. To jest technologia, talent, odpowiednia ilość talentów zgromadzonych i tolerancja, że jak gdyby bez takiego pewnego przyzwolenia na różnorodność współczesne miasto nie może osiągnąć tego statusu tej rozwijającej się metropolii.
Generalnie to bym powiedziała, jesteśmy w roku, gdzie jest 25 lat odzyskania wolności i każdy ma prawo wyrażać. Oczywiście dyskusja, na którą byłaby troszkę inny temat, zawsze są jakieś granice wolności, to znaczy granica wolności, która nie godzi w innego człowieka. Tu w mojej ocenie nie godzi. Natomiast jeśli chodzi o to, jakie miasto... Wie pan, ja właśnie żeśmy rozmawiali tutaj z kimś przed wejściem na temat słowa tolerancja, kiedy powiem o tych innych te. Tolerancja mi się kojarzy z kolei z mojego życia, tak mówię, ja tego nie toleruję, mówiła na przykład czasami mama do mnie, prawda? No to nie, to słowo, które ma konkretnie...
Tolerancja się pani kojarzy z nietolerancją.
Znaczy ona mi się kojarzy tak, nie będę tego dłużej tolerować. Albo, no dobrze, będę cię tolerować z tym twoim zachowaniem, nie wiem, z rozrzucaniem butów w przedpokoju. Także to wszystko zależy, kto ma jaki emocjonalny stosunek do słowa. Ja bym powiedziała, że mnie bardzo odpada słowa otwartość. Otwartość dla mnie jest dużo bardziej jednoznaczne. Jestem otwarty na człowieka, słucham, jestem, powiedziałam, otwarty, mogę być wyrozumiały. Też jest ciekawa różnica między wyrozumiały a pobłażliwy, trudna często do określenia. Także myślę, że to jeśli chodzi o to jedno, to jeśli chodzi o talent, talent, miasto powinno oczywiście, zwłaszcza samorządy, bo powinny, prawda, powinny stwarzać możliwości rozwoju talentów, ale samorządy też muszą się zajmować tymi, którzy nie są utalentowani, prawda? W sensie społecznie myśleć o tych, którzy nie mają talentów, są w jakimś sensie nawet trochę bardziej z tyłu. W związku z tym talent jest ważny. My mamy stypendia dla dzieci i różne inne rzeczy, natomiast no, nie tylko promujmy talent, jeżeli powiemy. Technologia, tak jak już powiedział Bill Gates, jak byłam jeszcze prezesem właśnie NBP i byłam w Davos, no, czy dobry jest internet, czy nie, go zapytano. Ja byłam na takim spotkaniu, powiedziałam oko w oko. On powiedział tak, no z jednej strony jak ktoś siedzi i gra w internecie albo jakieś głupoty czyta, to jest bardzo szkodliwy. A z drugiej strony moi pracownicy, którzy przyjechali w dużej części z Azji, których ja zatrudniam, nie napisali listu, nie poszliby na pocztę i go nadali, natomiast mogą się kontaktować ze swoimi rodzinami bardzo szybko przez maile. W związku z tym technologia może być używana w dobrym i złym celu. Ja staram się to modernizować, żeby były właśnie, żeby każdy mógł przeczytać na przystanku, za ile będzie tramwaj, za ile będzie autobus. W tym sensie taka technologia oczywiście, ta, która jest dla ludzi.
Pani Julito, pani prezydent jakby opisała tę tęczę w takim mniej więcej języku, w jakim pani mówiła o niej na początku, zanim tęcza zaczęła płonąć, prawda? Czyli w takim, że to jest no, coś dobrego, radosnego, zresztą tak jak ludzie to spostrzegają. coś pozytywnego. Pani w ostatnich swoich zwłaszcza wypowiedziach uderza w ton bardzo dramatyczny. Mówi pani na przykład, że ma w oczach płonącą tęczę, jak czarownica na stosie, cytuję, otoczona jeszcze w dodatku przez Ku Klux Klan, który skanduje zakaz pedałowania. Chciałbym zapytać, czy ten sondaż jakoś tam zmienia pani myślenie o tym, czy i na ile ono pozostaje takim dramatycznym, bo pani powiedziała nawet, że nie wierzy w to, że ta tęcza dotrwa do 2015 roku, kiedy to wygasa umowa, jak rozumiem, na tę instalację.
Czy to zacznę od końca, czy od tego drugiego pytania, nie wiary, że dotrwa. Chciałam po prostu postawić takie trudne zadanie, aby dotrwała do 2015 roku. Natomiast wtedy, gdy to oświadczenie swoje wystosowałam, rzeczywiście mojej nadziei na to, że ona długo po odbudowie przetrwa, nie było. I powiem szczerze, że wzrastała ona z każdym dniem warsztatów, kiedy przygotowywane były kwiaty, też z każdym dniem, kiedy nakładane były kwiaty. I potem nabrałam już pewnej pewności takiej, że wracamy do normalności, tęcza nie spłonie. No i tutaj teraz wczoraj pokazuje się artykuł, że jednak 3 maja ktoś próbował. I tutaj bym się nie zgodziła, że on był pijany i nieświadomy, bo jednak miał po raz kolejny płyn, który pozwalał mu podpalić tęczę, czyli najpierw ją oblał. Jechał tym rowerem pijany, ale miał płyn do grilla, załóżmy, żeby podpalić tęczę, więc coś tu się nie zgadza. Dla mnie tęcza jest po prostu takim znakiem zapytania. Codziennie patrzę, ponieważ mieszkam w Gdańsku, przez kamerę internetową, czy ona tam jest. Po południu znowu patrzę na tą kamerę internetową.
Kto z państwa jeszcze zerka czasem na... No, trochę rąk się podniosło. Nie jest pani sama.
No, ale też nie mogę powiedzieć, ponieważ... Ogólnie moja sztuka, zanim zrealizowałam tęczę, zanim ona została spalona, była opisywana jako sztuka, która obrazuje w humorystyczny sposób pokazuje kondycję ludzką. I od kiedy właśnie tęcza doznała tych swoich uszczerbków, pożarów i wszystkiego, co jej się przydarzyło, już nie mogę używać tego sformułowania i nadal tak jest.
Żarty się skończyły.
Tak, że nadal tak jest. Nie, niestety to nie jest humorystyczny obraz świata, bo zaczęłam docierać, raczej ja wcieliłam się niejako w osoby atakowane poprzez to palenie. Z tego sondażu, co cieszy, bardzo wyszło, że to jest 7% osób o takich ksenofobicznych i homofobicznych nastrojach. Jednak myśląc o tym, w jaki sposób żyją osoby nieheteronormatywne w Polsce, jak się czują, uważam, że ten problem należy poruszyć, pomimo tego, że tęcza w tej chwili jest piękna, kolorowa. Póki co jej się nic nie dzieje, to chyba 8 dzień, kiedy nic się nie dzieje. I to sobie zapisałam, że raport Urlike Lunaczek, przyjęty 4 lutego przez Parlament Europejski, który jest wezwaniem, aby prawo Unii Europejskiej chroniło wszystkich obywateli przed dyskryminacją, także wtedy, kiedy są lesbijkami, gejami, biseksualistami i transseksualistami. Życie wolne od gróźb i dyskryminacji nie jest osobistym interesem, ale prawem człowieka. I w zasadzie mam takie osobiste poczucie i taką misję, że tęcza dzięki temu, co się z nią stało, i może przyczynić się do zmiany, czyli nakłonić polityków. Wiem, że urzędnicy miejscy nie decydują o tym prawie, ale też są politykami partii, która jest obecnie u władzy nadal, bo przed wyborami jesteśmy, więc mogliby tej zmiany dokonać, chociażby przez zapis powiększający ochronę mniejszości, o mniejszości seksualne.
Czyli rozumiem, że jakby sytuacja, że polityka w pewien sposób wymusiła na sztuce jakąś nową definicję dzieła artystycznego.
Czy ogólnie pracując jako artysta, zwykle poszerzam pole odbioru i bardzo jestem zainteresowana tą reakcją publiczności, dlatego pracuję często na zewnątrz i w przestrzeniach publicznych, miejskich. Dlatego też słucham tego, co się dzieje z pracą i tak za nią konsekwentnie podążam, bo ona dosyć mocno ewoluuje, kontekst tej pracy tęczy od samego początku, kiedy była radosna, i ja się cieszę bardzo, że 74% osób nadal tak myśli.
Proszę Państwa, jest okazja, bo Pani Prezydent będzie musiała wcześniej wyjść, więc jest okazja do tego, żeby włączyć się do rozmowy i Pani Julicie albo Pani Prezydent zadać jakieś pytanie. Bardzo proszę, może ktoś będzie, że tak powiem, obsługiwał mikrofon.
Dzień dobry. Mam taką niezgodę na to, co Pani Prezydent powiedziała o tym, że w sumie złapano jakiegoś chłopca, który podpalił tęczę, wypuszczono, umorzono sprawę. Wydaje mi się, że jednak w tym mieście, w tym kraju jednak jest taka sytuacja, że można pobić posła LGBT Biedronia i nie ma żadnych z tego powodu konsekwencji. Można spalić tęczę LGBT i nie ma żadnych konsekwencji. Podejrzewam, że jednak by pobicie prawicowego posła zrobiło dużą zadymę i coś by się z tym zadziało. Wydaje mi się, że jest przyzwolenie na to, żeby środowisko LGBT traktować gorzej.
Może jeszcze jakiś jeden głos poprosimy.
Chciałbym tutaj poinformować Panią, że w tym kraju można wprowadzić stan wojenny i również nie ponieść żadnych konsekwencji z tego powodu. Także mam nadzieję, że również o tym Pani pamięta. To jest jedna kwestia.
Chyba trochę inny kraj. Ale...
przy dużym udziale właśnie Pana redaktora i związanego z nim środowiska. Również chciałbym właśnie dopytać, co jest istotne, bo Pan wspomina, powołuje się cały czas na jakiś nie wiadomo skąd wzięty sondaż. Czy to był sondaż robiony między czytelnikami Gazety Wyborczej i słuchaczami TOK FM-u? Bo jeżeli tak, to...
Nie, od razu panu odpowiem. To był normalny sondaż na próbie reprezentatywnej.
Jakiej?
Reprezentatywnej.
100 osób.
Nie 100 osób.
Czyli jeżeli to byli czytelnicy Gazety Wyborczej i słuchacze TOK FM-u, to 7% tych tak zwanych homofobów, to muszę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo dużo.
Ale pana teza jest wyjściowo nie trzyma się prawdy, bo to nie był też na czytelnikach gazety, tylko na reprezentatywnej grupie mieszkańców Warszawy.
Jeszcze tylko chciałem dopowiedzieć, bo mi się przypomniało, że pan Biedroń również jest oskarżony o poturbowanie policjanta. Tak, proces toczy się 3 lata i już ma immunitet i cały czas żadnego rozstrzygnięcia nie ma. Chciałem właśnie jeszcze dopytać, ile miasto poświęciło, znaczy przeznaczyło środków na te tęcze, na jak długi okres ona jest przeznaczona, to znaczy jak długo tam będzie jeszcze stała i ile z tych środków przetransportowano, bo myślę, że to powinny być jawne informacje, do fundacji, do artystki tak zwanej. Chciałbym się po prostu tego dowiedzieć. Dobrze. Dziękuję.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Czyli są 2 pytania, jak rozumiem, może zrobimy tak, że teraz damy odpowiedź Pani Prezydent, bo jak rozumiem są 2 pytania. Jedno to jest, dotyczy tego, że miasto, czy szerzej władza nie stwarza dostatecznej ochrony środowiskom LGBT i symbolom LGBT. I drugie pytanie dotyczy konkretów związanych z rekonstrukcją tęczy.
Jak startowałam na prezydenta Warszawy po raz pierwszy, to tutaj akurat w Polsce był Giuliani i spytał mi się, czy pani może nakładać podatki, czy może pani ma, czy co pani zrobi z policją municypalną. Ja powiedziałam wtedy, że podatków nie mogę nakładać, a policji municypalnej nie mamy. To mi się spytał, to po co pani startuje? No jednym słowem powiedziałam, my nie odpowiadamy za generalnie rzecz biorąc tego typu bezpieczeństwo. Uważam, że nie mamy takiej władzy, nie mamy takiej konstytucyjnej władzy. I myślę, że dużo zależy od organów ścigania, żeby tak samo traktowały wszystkich. I jestem absolutnie za tym, żeby tutaj była każdą osobę, jak Państwo wiedzą, tutaj chwilę rozmawiałam z panami, którzy są, potem będą panelistami w Białymstoku, tam pobito Hindusa. Jest szereg w Białymstoku takich wybryków rasistowskich. No, one powinny być absolutnie ścigane. Tutaj jeszcze chwilę rzeczy mi powiedzieli, że już więcej nic nie powiem, bo Państwo będą w panelu, ale taką ciekawą rzecz mi rozmowę odbyli, że po prostu organy ścigania też nie zachowują się tak, jak trzeba, prawda? No, myślę, że można pewną taką presję na organy ścigania, żeby te wszystkie zachowania takie ksenofobiczne, antysemickie i różnego typu wobec mniejszości seksualnych, żeby były absolutnie ścigane. Jeśli chodzi o koszty, to są koszty, które ponosimy my, nie przekazujemy artystce żadnego honorarium. To jest Zakład Oczyszczenia Miasta konkretnie, który to robił, bądź się zajmuje. Wie pan, policja, pytanie pierwsze. Policja,
to nie jest budżet miasta.
Tak, to nie jest budżet miasta. Policja w ogóle kosztuje, wie pan, a najwięcej kosztuje 11 listopada. I w związku z tym to są koszty, które są poniesione ze względu na to, że ktoś zniszczy, bo są koszty, które powinni płacić chuligani. Jeśli oni złapiemy, to jeśli ta policja, która nie jest niestety moja, złapie, to ja dopilnuję tego, żeby oni zapłacili za to.
Ja chciałam dopowiedzieć, bo te środki, które są przeznaczane na rekonstrukcję i odbudowę tęczy wielokrotnie, te informacje pojawiają się publicznie we wszystkich gazetach, dlatego że jest to informacja publiczna i to jest sukces naszego społeczeństwa, że takie informacje, w jaki sposób wydawane są pieniądze podatników, się pojawiają. To są przetargi oficjalne i te kwoty można znaleźć w gazetach. Ja nie jestem ani z Zakładu Oczyszczania Miasta, jestem uczestnikiem rekonstrukcji i po prostu znam ten proces, odpowiadam bez kwot.
Prosimy, jeszcze jest okazja do...
Ja jestem takim radnym Rady Osiedla Koszyki i takiego samorządowego gospodarza tego terenu. Chciałem spytać panią...
Którego terenu?
Placu Zbawiciela. Chciałem spytać panią, to ta dyskusja jest tak dla mnie dziwna, dlatego że Plac Zbawiciela jako przed tą konstrukcją funkcjonował jak mrowisko, różne społeczności tam się zjawiały, wszystko było cacy, pięknie, dopóki nie włożono kija w tego mrowisko. I ten kij włożono go wbrew prawu samorządowemu. Bo to, jak tutaj pani prezydent wie o tym bardzo dobrze, Plac Zbawiciela jest obszarem specjalnie chronionym, trzema ustawami. Ustawą z 65 roku o konserwatora zabytków, ustawą z 2010 roku gminy Warszawa Centrum i Rady Miasta. I włożono ten kij tam i jest jak jest. I teraz ma się pretensje do ludzi, którzy bronią tego prawa, przestrzegania prawa, robi się z nich bandytów. Robi się z nich bandytów. Taka jest prawda.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Jeszcze jedno pytanie może poprosimy.
Ja tylko może powiem, że panu zostawię całą listę dokumentów, co oznacza, że to było zrobione zgodnie z prawem.
Wie pan co, przepraszam, bo może jest masa głosów, więc to poprosimy o kogoś innego teraz pytanie. Rozumiem. Znaczy ten oczywiście istnieje. No tak, ja pokazuję sondaże, pan pokazuje listy protestacyjne. Te rzeczy oczywiście powinny się jakoś być uwzględniane. Bardzo proszę, jeszcze następna osoba.
Ja się chciałem zapytać, bo pani prezydent mówiła o tym, że ściga chuliganów i tak dalej, a dlaczego nie jest poruszona tak oczywista rzecz? Dlaczego nie jest poruszona tak oczywista rzecz, jak ściganie osób, które organizowały marsz? Bo teraz miasto wydało 70 tysięcy na tęczę, 120 tysięcy było strat i organizatorzy zostają po prostu bez żadnych konsekwencji.
Dobrze, to damy głos pani prezydent.
Myśmy oczywiście zgłosili to wszystko do odpowiednich władz, żeśmy policzyli szkody i będziemy tego dochodzić.
Proszę państwa, pytanie. Jakieś może jeszcze pytanie do naszej artystki też? Bardzo proszę.
Jestem Platowski. Dobry wieczór państwu. Więc ja może nie będę tracił czasu na zadawanie pytań. Chciałem pani bardzo podziękować za tęczę. Pani prezydent bardzo podziękować za pomoc. Pana, jeżeli chodzi o te sondaże, o których pan pisze, wybaczy i teraz mówi nam, są dla mnie całkowicie wiarygodne. Niemniej, pani prezydent, ja przeprowadziłem w swoim środowisku zawodowym taki sam sondaż. Panie redaktorze, była to jakaś taka reprezentacja około 250 osób wczoraj i dzisiaj. Jest to środowisko zasługujące na najwyższe uznanie, najwyższą wdzięczność nas wszystkich, ponieważ mówię o budowniczych Warszawy i o budowniczych III Rzeczpospolitej, krótko mówiąc o pracownikach budowlanych. W tym środowisku, pracownikach budowlanych, budowlańcach, robolach. W tym środowisku niestety pytanie o tęczę, no, odpowiedź jest wyłącznie formułowana w najostrzejszym języku nienawiści. Dlatego, bo ci ludzie są klasą wyzutą ze swoich podstawowych praw pracowniczych. Pracują w nieludzkich warunkach. Pani prezydent, ja wielokrotnie do pani pisałem w tej sprawie. Uważam się za dziennikarza, który się zajmuje warunkami pracy na budowie. Jest to skandal cywilizacyjny.
Bliżej, proszę, mikrofon.
Ponieważ otrzymywałem odpowiedzi po prostu niepoważne, chciałbym, po prostu większość swojej konstytucyjnej władzy przekazała pani w ręce okrutnych mężczyzn, którzy moje dramatyczne sprawozdania z placu budowy, materiały filmowe i zdjęciowe wstrząsające, odsyłają do tych bandyckich firm budowlanych i później pani oraz ja otrzymuję odpowiedzi, że wszystko jest w porządku. W związku z czym, pani prezydent, pozwoli pani, że wręczę pani jedną skromną płytę DVD ze szczątkowym wyborem tych materiałów. Do pani Agnieszki Graf zwrócę się w dalszej części panelu.
Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że to, co pan powiedział, o tyle mnie nie zaskakuje, że rzeczywiście występowało ogromne zróżnicowanie odpowiedzi w zależności od przede wszystkim wykształcenia osób badanych. I osoby z wykształceniem niższym odpowiadały rzeczywiście zupełnie inaczej. Tylko problem polega na tym, że w Warszawie takich osób jest mało. I dlatego dominowały osoby z wykształceniem średnim i wyższym. Także to nie jest sprzeczne z tym, co wyszło w sondażu. Dobra. Proszę bardzo, jeszcze może dwa pytania.
Szanowni państwo i szanowni pani prezydent, chciałam zadawać pytanie tego typu, kto jest właścicielem tej tęczy, dokładnie kto jest właścicielem tej instalacji? Miasto czy pani wójcik?
Instytut Adama Mickiewicza jeszcze nadal jest właścicielem tęczy.
Właścicielem. Tęcza, proszę państwa, jest posadowiona w pasie drogowym i pani prawnicy mówią, że to jest wszystko zgodnie z prawem. Nikt. Ani pani, ani Instytut Adama Mickiewicza, ani miasto, ani pani prezydent nie może być zwolniona z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Jest to niezgodnie z prawem i nikt, żaden mieszkaniec, jakby ktoś z państwa postawił tam cokolwiek, byście byli obciążeni za to, że postawiliście to w pasie drogowym. I proszę państwa, napisaliśmy, ja reprezentuję Radę Osiedla Koszyki. Pan mówi o przechodniach. Ja chcę mówić o mieszkańcach. Mieszkańcy napisali list otwarty do pani prezydent i złożyliśmy go 10 grudnia tamtego roku i pani prezydent nie odpowiedziała nam, ani Centrum Komunikacji Społecznej nie odpowiedział nam na ten list. A list jest prosty. Zwracamy się do pani prezydent, szanowna pani prezydent. w imieniu mieszkańców naszego osiedla i wielu innych warszawiaków, a przede wszystkim mieszkających najbliżej otoczenia Placu Zbawiciela, dla których tęcza pięciokrotnie już podpalana i wszystko, co się wokół niej dzieje, ciągłe awantury i zbiegowisko na placu jest nieustannym zagrożeniem ich bezpieczeństwa. W imieniu tych, którzy uważają, że tęcza jest po prostu brzydka, jarczmarczna, agresywna w barwach, w kształcie, dominuje nad placem i nie pasuje do historycznej osi stanisławowskiej obejmującej także Plac Zbawiciela. W imieniu tych, którzy lubią tęczę, zbliżają się do niej, każdą z gwiaździstych ulic i z przyjemnością patrzą, jak ładnie zamyka przestrzeń Placu Zbawiciela. W imieniu tych, którzy przeszkadza to, że tęcza stoi w pobliżu Kościoła Zbawiciela i zasłania go. Nie chcemy wypowiadać się w imieniu autorów określeń pedalska tęcza, symbol zarazy lewackiej rewolucji czy grzechu sodomskiego. Miała symbolizować przymierze, miłość i pokój, bo przecież nikt nie złości się tęczą na niebie. Nie wiemy, kto i dlaczego ją podpala. Czy to naprawdę manifestacja poglądów, czy specyficzny rodzaj zabawy. Ale mamy pewność, że podpalacze znowu powrócą. A my nie chcemy już patrzeć na kolejny remont metalowej konstrukcji, wpinania w nią kolorowych kwiatów, bo wiemy, co będzie dalej. Szanujemy decyzję pani prezydent o odbudowie tęczy. Decyzję podjętą z ogromną determinacją. Powiedziała pani, stanie z powrotem, ale szkoda wysiłku i kolejnych kosztów. Dość już mamy dewastowania, podpalania i rekonstruowania tęczy. Ile razy mamy na to patrzeć?
Dobrze, myślę, że w tym momencie...
Już jest ostatnie zdanie. Tak? Ktoś powiedział, ona jest tu nieszczęśliwa. Dlatego też zwracamy się do pani prezydent z prośbą o przeniesienie tęczy w inne, równe, godne miejsce, ale tam, gdzie będzie miała więcej przestrzeni i więcej szczęścia do ludzi. Proszę państwa, to nie są śmiechy, to
nie
są żarty.
Myślę, że...
Ja reprezentuję mieszkańców, którzy mieszkają w najbliższym otoczeniu. To nie są przechodnie, my tam żyjemy.
I bardzo tam, pani dziękujemy za ten głos. Myślę,
i
że
tam chcemy żyć.
Tak jest. Dziękujemy bardzo. Może teraz dam głos...
Nie, ja może powiem tak. Z tego, co pamiętam, to myśmy odpowiedzieli na to, ale ja to sprawdzę i na pewno, jeśli nie doszło, to dojdzie. To nie jest... Także ta odpowiedź merytoryczna tam jest. Jeśli chodzi o zajęcie pasa drogowego, w zależności czy jest działalność komercyjna, czy niekomercyjna, to są bardzo różne przepisy. Tu nie ma działalności komercyjnej. Natomiast są różne różnice i wiele miejsc takich jest zwolnionych. Natomiast ja myślę tak, że oczywiście to dotyka też innych tematów, nie tylko tęczy. Tam, gdzie pojawia się coś nowego, jest jakieś nowe miejsce, i proszę mi wierzyć, że wiele osób nie lubi zmian. Taki szczególny przykład mogę powiedzieć, bo dzisiaj byłam w ogrodzie Krasińskich. Była bardzo emocjonalna. Myślę, że tak samo emocjonalna dyskusja i konsultacje, i różne obozy, różne osoby, różne poglądy przy okazji. Ale proszę sobie wyobrazić, że również była bardzo gorąca dyskusja, tylko już kilka lat temu, przy okazji budowy parku Fontan. Ilość petycji, które otrzymałam od mieszkańców, którzy tam mieszkają na Nowym Mieście, na Starym Mieście, którzy uważają, że tam jest głośno każdy piątek, każda sobota i rzeczywiście jest. I jaka jest na to odpowiedź? No odpowiedź jest taka, dotyczy też bardzo często prozaicznych rzeczy, że najlepiej, żeby był przystanek, ale nie tuż pod moim blokiem. Najlepiej, żeby była droga, ale jednak, żeby ona trochę dalej ode mnie szła, ale komunikacja musi być. W Międzylesiu, gdzie mieszkam, jedni mówią, że tunel jest fajnie, drudzy mówią, nie, no tunel fatalnie.
Bliżej.
Proszę?
Bliżej.
Tak. Jednym słowem, to są naturalne, różne, powiedziałam, no można powiedzieć, to nie jest straszne słowo, konflikty interesów różnych wspólnot. I teraz jest pytanie, ja sobie codziennie zadaję to pytanie, będąc wspólnotą, jaką jesteśmy Warszawą, jaką jesteśmy dzielnicą, jaką jesteśmy osiedlem, na ile jesteśmy otwarci, o właśnie słowo, które lubię, otwarci na to, że jednak pewne wspólne aranżacje, instalacje, działania, różnego typu pomieszczenia będą wspólne i będą obok nas. Ci z Państwa, którzy oglądali w zeszłą sobotę, ja byłam w zestawie powiększonym, też jakaś pani dzwoniła i mówiła, że zawsze się działa na ławeczce na Nowym Świecie, a teraz tam sprzedają kwiaty. I ona się na to nie godzi, bo ona chce, żeby ta ławeczka nadal była. Ja ją w jakimś sensie rozumiem, ale kwiaty też są sprzedawane. Czyli to jest po prostu wielki, powiedziałam, wysiłek każdego z nas, żeby spróbować zrozumieć po pierwsze, że coś się zmienia. Ja akurat mieszkałam tam niedaleko i ze swego czasu jako dziecko to był inny świat, Plac Zbawiciela, Plac Konstytucji, Chorza, Wilcza, Wspólna. To był inny świat i ten świat się zmienia. I teraz no, na ile my jesteśmy otwarci, że on się zmienia, że zmienia klimat, na ile nie, na ile, że będą nowe rzeczy. Na ile jesteśmy w stanie zaakceptować coś, co wam nie leży i się nie podoba. Bo każdy z nas ma prawo do tego, żeby się jedno podobało, drugie nie. I to jest pytanie, które zadaję sobie codziennie i które ostatecznie odpowiedzi mimo 7,5 roku nie otrzymałam.
Nie, wie pan co, przepraszam, bo jest masa ludzi, którzy chcą jeszcze zapytać. Bardzo proszę, jeszcze jakieś jedno pytanie.
Ja mam pytania, nie będę dawał wykładu. Pytanie do pani prezydent. Jaka jest pani wizja, jaka jest pani polityka wobec różnorodności w Warszawie? Zapytam o pewien konkret, bo tęcza tęczą, piękny symbol, możemy ją odbudowywać. Natomiast w 2010 roku ruszył program Start z wielką pompą do programu Warszawa Różnorodna. W konsultacji tego programu i współtworzenia go uczestniczyło około 200 osób. Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych zostało zaangażowanych przez ratusz, żeby ten program współtworzyć. To był 2010 rok. Do tego czasu program nie został ani przyjęty, ani w żaden sposób udostępniony. Przez 3 lata leżał w szufladzie Karoliny Malczyk, pani pełnomocnik do spraw równego traktowania, i organizacje pozarządowe, które współtworzyły ten program, nawet nie miały wglądu ani do diagnozy, ani do programu. Minęło euro, wciąż jest cicho na temat jakiejkolwiek polityki. Ja nie mówię o jednostkowym wydarzeniu, bo bardzo bym nie chciał i to by było bardzo smutne, żeby polityka Warszawy przeciwdziałająca dyskryminacji skupiała się na debacie o tęczy i na odbudowywaniu tęczy. Więc pytanie, co się dzieje z programem Warszawa Różnorodna? Czy pani ma jakąś wizję związaną z promowaniem różnorodności w Warszawie i przeciwdziałaniem dyskryminacji? Ja tutaj nie mówię teraz o samej tęczy, mówię o jakimś systemowym rozwiązaniu czy rozwiązaniach. Drugie pytanie mam do organizatorów tej debaty. Kiedy mówimy o tęczy, to już nie mówimy o ogólnym symbolu, tylko mówimy o tym, że właściwie tęcza teraz jest symbolem palenie tęczy symbolem homofobii w Polsce. W tym drugim panelu, który zaraz się zacznie, nie ma żadnego przedstawiciela ani przedstawicielki organizacji LGBT. Oni są tutaj na sali. Ja wiem, że tutaj na sali są przedstawiciele zarządu Lambdy Warszawa, przedstawiciele kampanii przeciw homofobii. I to jest pytanie do organizatorów. Czy uważacie, że takie osoby powinny być, to znaczy społeczność LGBT, świadkami tej debaty, czy powinny współuczestniczyć na równych prawach jak inni paneliści i chcecie ich zaprosić do drugiego panelu?
Już panu mówię, że uważamy, że powinni być uczestnikami, uczestniczkami i dlatego w trzecim panelu jest przedstawicielka tej społeczności. A teraz pani prezydent.
No muszę powiedzieć, że nie mam teraz w głowie etapu, na którym to jest. Tak jakbym pan spytał o inną strategię, bo tych strategii i programów jest cała masa w mieście, także w tej chwili nie odpowiem, ale myślę, że tutaj jeszcze koledzy z miasta, którzy zostaną, to będę prosiła, żeby jest tutaj chyba jeszcze ciągle pan dyrektor ZKS-u, to wtedy na to odpowie. Nie będę udawała z głowy. Nie, ja, pan pyta o konkretny projekt, także wie pan, wizję cały czas mam, bo są różne osoby, które w różnych programach uczestniczą. Jak pan wie, wszystkie organizacje pozarządowe, jakiekolwiek są, byleby działały w sposób formalny, mogą otrzymywać granty, mogą startować do konkursów. Większość zresztą takiego panelu to składa się z osób też z organizacji pozarządowych. I to są rozstrzygane, to za konkurs, natomiast no, wizja nie ma, powiedziałabym, charakteru takiego, że po kolei, no, nie wiem, co pan oczekuje na przykład.
Może ja dopytam w takim razie o to, co na początku się pojawiło. Tak. Jakby pani prezydent mogła uzasadnić, dlaczego nie daje patronatu Paradzie Równości.
Nie daje patronatu żadnym paradom ani marszom, w którym biorą udział politycy.
Ja. Nie, ale...
Bardzo proszę. Ostatnie pytanie.
Tak, ja chciałem tylko tutaj panu, który właśnie próbuje się dorwać do mikrofonu, pogratulować toku myślenia polegającego na tym, że szeroko rozumiany porządek w przestrzeni, którą pan zawiaduje, rozumie pan jako niszczenie mienia. Ciekaw jestem, gdybym panu podpalił samochód, gdyby parkując pan dla miejsca niepełnosprawnych, czy pan również byłby tak ochoczo do powiedzenia mi, że super postąpiłem, bo jednak myli pan kompletnie porządku. I jeszcze jedna rzecz. Proszę nas nie egzaminować tutaj siedzących, zadając pytanie, czy znamy datę powstania warszawskiego, bo to nie jest miejsce, żeby pan nas tutaj egzaminował. A pytanie do pani prezydent. Jakie są plany związane z tęczą po 2014 roku? W sensie, czy Instytut Adama Mickiewicza przedłuży umowę? Czy miasto, tak jak podobnie by było w wypadku... W 15. Czy miasto, tak jak w wypadku z Palmą, w jakiś sposób będzie chciało zagospodarować funkcjonowanie tej tęczy? Czy na ten moment ona wiadomo, że będzie funkcjonowała to tylko i wyłącznie do końca tego roku?
Ja muszę powiedzieć, że tak jak tutaj pani Julita... Trzymam każdego dnia kciuki, żeby ona się nie spaliła. Nie wychodźmy aż do 31 grudnia i po nim 2015 roku, dlatego że stawiajmy sobie zawsze takie krótsze cele. Co będzie potem, nie wiem, jaka będzie sytuacja Instytutu, jaka będzie miasta. Generalnie rzecz biorąc, do 31 grudnia proponuję trzymać kciuki, żeby nie została spalona.
Dobrze. To... Nie, przepraszam pana, bo... Ja wiem, ale no... Wie pan co, pan na razie zabierał najwięcej głos ze wszystkich, więc zarzut, że narzucamy jakiś ton panu, jest trochę nieuzasadniony. Pani Julito, bardzo proszę o jakieś ostatnie refleksje.
Chciałam może odpowiedzieć panu, który z tamtej strony się odezwał, bo taki pomysł w mojej głowie się pojawił. Nie wiedziałam w ogóle o tym programie pozarządowych organizacji, które różnorodność, tak niedokładnie słyszałam. Generalnie to wszystko polega na edukacji. Być może takie programy należałoby w jakiś sposób prowadzić na przykład dla pana ze wspólnoty mieszkańców tej grupy wiekowej, czy dla dzieci związanych oczywiście z tolerancją, otwartością, jak woli pani prezydent. Bo zauważyłam, że akurat ta tak zwana druga strona, czyli narodowcy, edukują dzieci, zabierają je na swoje kolonie i te dzieci właśnie uczą się tego poglądu, tej ksenofobii. Być może nie wszystkie tym przesiąkną, ale my powinniśmy zrobić to samo, jakby nawet więcej i szerzej, bo mamy takie możliwości, jest nas więcej. I ja zauważyłam też, ponieważ... Jestem z rocznika, który w PRL-u jeszcze się kształcił, więc taka poczucie wspólnotowości i wspólnej pracy, jakiejś społecznej i zaangażowania we mnie jest, natomiast ludzie ode mnie młodsi często nie angażują się wcale, więc taka edukacja to byłaby może podstawa na początek.
Pani prezydent, jakieś słowo na do widzenia.
Ja myślę tak, że te instalacje nowoczesne, można powiedzieć, rodzaje sztuki, prawda, każdy może rozumieć tak, jak chce i bądźmy, że tak powiem, otwarci na to, jak kto interpretuje sztukę. Bo istotą sztuki jest to, że każdy zgodnie ze swoim, powiedziałam, emocjami, intelektem, upodobaniami interpretuje. To jest cechą sztuki, dlatego sztuka zawsze była trochę profetyczna, wybiegała w przód, była kontrowersyjna. To jest immanentną cechą w moim pojęciu oczywiście sztuki. I na końcu państwu powiem, byłam niedawno w Muzeum Chagalla w Nicei. Tam jest taki film, który przez pół godziny mniej więcej idzie, gdzie Chagall, już taki 90-paroletni człowiek, opowiada. I pada tam tak pytanie, no proszę pana, Niech pan nam powie, dlaczego 90% pana twórczości to jest Stary Testament z Nowym Testamentem, do tego często pomieszany na tym samym obrazie. Czy pan jest wierzący? A on odpowiedział, ja jako autor na to panu nigdy nie odpowiem. Niech pan odbiera tę sztukę tak, jak pan uważa.
Dobrze. Bardzo dziękuję obu paniom. Dziękuję i za tęczę, i za odbudowę tęczy.